Witajcie kochani. Myślę, że na początku to możemy zrobić tak, że możemy powstać wszyscy. Przywitać się każdy z każdym, bo dzisiaj chyba było tak, że w późno wszyscy przyjechali. Myślę, że nie każdy z każdym się przywitał, a dobrze jest powiedzieć, cieszę się, że jesteś. Może komu nie zdążyłeś dać przytulasa, nie zdążyłeś dać jakiegoś dziubasa, jest teraz na to czas. Można się przejść, a na przykład z pierwszego rzędu, czy z drugiego do ostatniego przywitać, to jest na to czas. Kto się z kimś nie przywitał, ma obowiązek. Jednak słowo obowiązek mobilizuje. Takie proste rzeczy potrafią nas wtedy rozweselić, kiedy możemy widzieć kogoś twarz uśmiechniętą. To jest dobra rzecz. Ok, możemy usiąść. Myślę, że kochani, potrzebujemy też, bo nieraz jak przychodzimy, to tak wchodzimy w taki wymiar sztywności. Potrzebujemy się uśmiechnąć do siebie. To jest dobre, ponieważ dzisiaj słowo będzie inne. Kochani, jeżeli macie słowo, proszę otwórzmy je wspólnie razem na drugim liście Pawła Apostoła do Koryntian, na 11 rozdziale. I będziemy czytać od wersetu drugiego. To są słowa Pawła Apostoła, które on kieruje do wspólnoty korynckiej i mówi tak. Koryntianie, jestem o was zazdrosny Bożą zazdrością. Poślubiłem was, czy zaręczyłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą pannę, dziewicę. Obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż zwiódł Ewę. Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, nie tę, którą przyjęliście, znosicie to spokojnie. Kochani, Słowo Boże, Ewangelia jest dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. Jest dobrą nowiną o przebaczeniu grzechów w Jezusie Chrystusie. Jest dobrą nowiną o zbawieniu, które Jezus Chrystus daje darmo każdemu, kto uwierzył. Moglibyśmy streścić, jeżeli można, Ewangelię, dobrą nowinę, ją w taki sposób, że my zawiniliśmy, my zgrzeszyliśmy, my odwróciliśmy się od Boga, a Jezus Chrystus, niewinny, bezgrzeszny i czysty Boży Syn, przyszedł na ziemię, aby wziąć naszą winę, aby zostać ukrzyżowany za naszą winę, a Bóg potraktował to jako rzecz, dzięki której nas usprawiedliwił, uniewinnił, dał nam swoje przebaczenie, dał nam swoje zbawienie i dał nam życie wieczne. Jest to coś niepojętego, niezwykłego i mówimy, że jest to dobra nowina. Nowina ratunku, nowina odkupienia, nowina ratunku w Jezusie Chrystusie. Kochani, natomiast Ewangelia, dobra nowina, to jest to również słowo, jest to dalej dobra nowina. Jest to słowo ostrzeżenia, jest to też słowo napomnienia, jest to też słowo pewnego konkretu, wezwania nas do konkretnej pracy. Ponieważ, kochani, Jezus daje nam przebaczenie, ale chcemy powiedzieć, jednocześnie wzywa nas do upamiętania. Kochani, Jezus daje nam swoje zbawienie za darmo, ale jednocześnie wzywa nas do tego, abyśmy poddali Mu nasze życie. Kochani, Jezus daje nam, chcę powiedzieć, to szczęście. Jeżeli szukasz szczęścia, to jest to szczęście w Nim, w Jezusie. Ale jednocześnie wzywa nas do tego, abyśmy Mu ofiarowali swoje życie. Kochani, Jezus daje nam swoje życie, ponieważ dał je nam na krzyżu. Ale jednocześnie wzywa nas do tego, abyśmy umarli dla naszego życia i dali Mu to życie, Jemu, aby On mógł z nas zrodzić swoje życie. I kochani, dzisiaj to słowo, które przeczytaliśmy, słowo, które Paweł Apostoł kieruje do wspólnoty koryńskiej, jest słowem, które ostrzega. Jest słowem, które stawia przed naszym życiem chrześcijańskim pewien taki znak ostrzegawczy,
uważaj.
Wiecie, my jesteśmy w takim nieraz pędzie życia. Mamy tysiące spraw, załatwień, obowiązków. Nasze myśli są zajęte. Często pędzimy, ale nieraz jest tak, że jak pędzisz na drodze, to dojeżdżasz do jakiegoś skrzyżowania i stoi tam znak stop. Zatrzymaj się, ponieważ jeżeli się nie zatrzymasz, grozi to śmiertelnym kalectwem. I kochani, jest nieraz tak, że Słowo Boże nas zachęca do tego również, abyśmy w całym tym naszym życiu chrześcijańskim, życiu zawodowym, życiu takim osobistym, abyś w tej drodze nieraz zobaczył ten znak stopu, które nieraz oferuje Ci Słowo Boże, i abyś się zatrzymał, abyś się rozejrzał, nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim, abyś zajrzał, zatrzymując się wewnątrz siebie, wewnątrz samego siebie, w jakim miejscu jesteś. I kochani, to tło historyczne tych słów, które przeczytaliśmy, jest takie, że Paweł Apostoł pisze do wspólnoty chrześcijańskiej, którą on sam założył. Możemy o tym, nie mamy na to czasu, aby dokładnie opowiedzieć, w jaki sposób powstała wspólnota korynska. Natomiast zachęcam, aby, jeżeli wrócimy do domu, otworzyć 18 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich i tam mamy opisane, w jaki sposób powstała ta wspólnota. I wiemy właśnie z Dziejów Apostolskich, że Paweł Apostoł przebywał w Koryncie 18 miesięcy. I to był czas, w którym on założył tę wspólnotę, która składała się z Żydów i z Greków. Czyli wiemy, kochani, że Paweł Apostoł, pisząc ten list, pisze do ludzi, których zna, pisze do wspólnoty, którą zna, zna twarze tych ludzi, zna ich imiona, on wie, do kogo pisze. Jednakże, kiedy założył tę wspólnotę i był tam 18 miesięcy, wiemy, że apostoł Paweł nie był pastorem. W wymiarze takim, że nie założył tego zboru, aby tam pastorować, ale był apostołem. Podróżował, zakładał różne społeczności wierzących w różnych miastach, bo to była jego misja, dlatego on opuścił tę wspólnotę, ale jednocześnie ta wspólnota była dla niego ważna. On jej doglądał, nasłuchiwał, co w tej wspólnocie się dzieje. Dlatego też mamy w kanonie Nowego Testamentu te dwie księgi, pierwszy list i drugi list apostoła Pawła do Koryntian. I kochani, wiemy, że w pewnym momencie rozwoju kościoła w Koryncie, w tym kościele pojawiają się też inni nauczyciele. I to sprawiło, o tym wiemy już z pierwszego listu, że Koryntianie zaczęli w pewnym momencie mówić, no ja jestem od Pawła, ale inni zaczęli mówić, no ale ja jestem taki bardziej apolosowy, a inni mówili, a ja jestem kefasowy. To jest niezwykłe, kochani, ale już widzimy, że pierwszy kościół ma tendencję do dzielenia się. I kochani, to jest bardzo ważne, chciałbym też to podkreślić, że Paweł Apostoł właśnie w pierwszym liście, on czyni takie słowa bracia, kiedy słyszy te rzeczy, że dochodzi do tych podziałów, do kłótni. On mówi, bracia, opamiętajcie się, ponieważ czy Jezus Chrystus, czy Jego ciało jest podzielone? I kochani, to jest bardzo ważne dla nas dzisiaj, tak się zgromadzamy. Ja cieszę się, że dzisiaj też były wznoszone modlitwy za inne społeczności, inne kościoły, inne wspólnoty, które się zgromadzają w różnych częściach, czy naszego kraju, tego miasta, czy Polski, bo jest, kochani, trochę tak, że dzisiaj też mówimy podobnie. Ja jestem ewangeliczny chrześcijanin. Ktoś powie, a ja jestem baptysta, a ja jestem ten metodysta, ja jestem zielonoświątkowy, a jestem ze wspólnot kościoła historycznego. Kochani, chcemy powiedzieć za Pawłem Apostołem, czy ciało Jezusa Chrystusa jest podzielone. Kochani, Paweł Apostoł właśnie w liście do Koryntian powie, bracia, siostry, tak jak ciało ma wiele członków, tak my, jeżeli oddaliśmy życie swoje Jezusowi Chrystusowi, stanowimy jedno ciało. I Paweł Apostoł nazywa to ciało. Kochani, to jest niezwykłe, ale Paweł Apostoł powie o tym ciele, którego my częścią jesteśmy, powie, że jest to ciało Jezusa Chrystusa. I kochani, to jest dobrze o tym pamiętać, że my jako chrześcijanie różnych kontynentów, różnych państw, różnych wspólnot, tworzymy jedno ciało, jeden organizm. Dlatego tak ważne jest dla nas i nie przechodzimy obojętnie wobec tego, kiedy słyszymy o siostrach naszych braciach w krajach, gdzie są prześladowani. Nie chcemy przejść wobec tego obojętnie. ponieważ to jest nasze ciało, to jest nasza część. I nie chcemy mówić, że dla nas to nie jest ważne, ponieważ dla nas jest to ważne. I chcemy, aby to było ważne. Chcemy dowiadywać się o ich sytuacji i chcemy, aby ich sytuacja, która ich boli, aby nas bolała, aby powodowała w nas modlitwę, chęć wołania do Boga o to, aby te miejsca, które, w których jest trudno, w których jest prześladowanie, aby były miejscami, w których my błogosławimy, które my chcemy widzieć, które chcemy dostrzegać, bo to są nasze siostry i nasze bracia, część jednego ciała, naszego ciała Jezusa Chrystusa, które stanowimy. Ale kochani, idąc dalej, w drugim liście widzimy też, że pojawiają się po pewnym czasie również w kościele koryńskim pewni nauczyciele, prorocy, nauczyciele, których Paweł Apostoł nazywa w taki sposób twardy, wręcz bezkompromisowy. I jeżeli macie otwarte dalej Biblię, to jest 13 werset tego drugiego, 11 rozdziału do Koryntian i Paweł powie o nich tak, że to są fałszywi apostołowie. Powie, że to są podstępni działacze udający apostołów Chrystusa i doda, i nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Kochani, czyli widzimy, że w Koryncie pojawia się pewna grupa fałszywych nauczycieli. Kim byli ci fałszywi nauczyciele? Z dużym prawdopodobieństwem, kochani, możemy powiedzieć, że była to grupa judaizująca, czyli starająca się sprowadzić Ewangelię do pełnego powrotu do judaizmu. Co to znaczy? Czyli do pełnego powrotu do zakonu, do prawa, do usprawiedliwienia z uczynków. W ten sposób głosili oni innego Chrystusa, głosili inną Ewangelię w innym duchu. I jakby tutaj możemy stawić sobie takie pytanie, co jest w tym groźnego? Co jest w tym niebezpiecznego? Co jest powodem tego, że Paweł Apostoł w tak drastyczny, w taki bezkompromisowy sposób mówi, zobaczmy, fałszywi nauczyciele. W innych miejscach inni apostołowie również bardzo w taki surowy sposób określą tą grupę ludzi. Dlaczego? Przecież możemy powiedzieć, uczynki, no czy jest coś w tym złego? Moglibyśmy tak powiedzieć, prawda? I kochani, odpowiedź znajdziemy taką, gdzie jest waga tego w liście do Galatów, gdzie Galacjanie mieli ten sam problem. I Paweł Apostoł w liście do Galatów, jeżeli notujecie, to będę czytał dwa fragmenty, Galatów 5:4 i 2:21. I Paweł Apostoł powie tak, wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. I kochani, drugi fragment, Paweł powie, jeżeli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł nadaremnie. Kochani, co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli nasze życie chrześcijańskie, nasze próby dojścia do zbawienia polega na tym w naszym życiu, że my budujemy na naszych uczynkach, że myślimy, że poprzez tego, że nie jesteśmy tacy źli, że coś w życiu robimy dobrego, że robimy rachunek dobrych rzeczy i złych rzeczy, że jeżeli to spowoduje, że będziemy zbawieni, to to jest bardzo niebezpieczne. Ponieważ to zaprzecza temu, co dokonał Jezus Chrystus na krzyżu. Ponieważ przed krzyżem był ten czas, kiedy przez swoje uczynki mogliśmy dojść do zbawienia, i wiemy o tym, że nikt tego nie mógł dokonać. Bo Słowo Boże, Boże standardy, Bożego prawa mówią, że jeżeli w jednej rzeczy zawinisz, to jesteś winien całego prawa. Dlatego nie było możliwości dla nas, dla człowieka, aby w samodzielny sposób mógł dojść do Boga, mógł dojść do zbawienia, mógł dojść do relacji z Nim. Dlatego Bóg w swoim zamyśle posłał na ziemię swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który żył perfekcyjnym życiem, doskonałym życiem. I On tym perfekcyjnym życiem oddał to życie za nas, i abyśmy dzisiaj przez Niego mogli przyjąć łaskę Bożą, która jest darmo. Każdy, kto uwierzy, przychodzi i jest chroniony w łasce Bożej, co sprawia, że możesz wziąć, zbawienie się, na nie się nie zasługuje, zbawienie można jedynie wziąć z łaski Bożej. I kochani, dlatego chcemy powiedzieć, że uczynki, prawo nie jest złe. To jest coś ważnego, ale uczynki nie mogą być powodem tego, że ty chcesz przez uczynki zapracować sobie na zbawienie. Uczynki są pewnym owocem twojego zbawienia. Kiedy doświadczasz zbawienia w Bogu, kiedy doświadczasz Jego miłości, doświadczasz tego, co On dokonał na krzyżu, to powoduje w tobie, że chcesz odpowiedzieć na Bożą miłość przez miłość. I z tego rodzą się owoce, z tego rodzą się uczynki, a nie odwrotnie, że przez uczynki chcesz zapracować na zbawienie. I drodzy, problem, jaki widzimy w Koryncie, to nie jest tylko ten, że pojawiają się ci fałszywi nauczyciele, że oni zaczynają głosić jakieś inne rzeczy, niż głosił Paweł Apostoł. Ale problem wspólnoty koryńskiej jest taki, że ta wspólnota chętnie słucha i chętnie przyjmuje to, co ci mówią ci fałszywi nauczyciele. I w ten sposób, kochani, odchodzą oni od Ewangelii, odchodzą od tego Chrystusa, którym głosił ich Paweł Apostoł. Negują niejako dzieło krzyża Jezusa Chrystusa. I odpadają, jak powie Paweł do Galatów, od łaski Jezusa. Kochani, dlatego Paweł Apostoł pisze: jestem o was zazdrosny Bożą zazdrością. Paweł mówi: zaręczyłem was bowiem z jednym mężem, aby was przedstawić temu mężowi jako czystą pannę. Jednak teraz obawiam się, ażeby wasze umysły, wasze serca nie zostały odwiedzione od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak w swojej chytrości wąż zwiódł w Edenie Ewę. Kochani, to jest piękne, ponieważ Paweł Apostoł mówi do tej wspólnoty: jestem o was zazdrosny. Ponieważ kocha tę wspólnotę, a kiedy jest miłość, występuje też zazdrość. I mówię tutaj o tej zazdrości, nie tej zazdrości destrukcyjnej, chorobliwej, niszczącej, ale mówię o tej zazdrości, która powoduje, że kiedy widzisz osobę, którą kochasz, kiedy ta osoba robi jakieś głupie rzeczy albo szkodzi samemu sobie, to ty kochasz tę osobę, jesteś zazdrosny o jej dobro, jesteś zazdrosny o nią, żeby ona nie weszła i nie zaszkodziła sobie, dlatego walczysz o tą osobę. Dlatego Bóg powie o sobie: jestem Bogiem zazdrosny. Natomiast Paweł Apostoł przedstawi się jako: jestem apostołem zazdrosnym. I kochani, to nie jest tak, że Paweł, to jest piękne, że założył tę wspólnotę, był tam przez 18 miesięcy, a potem powiedział: a teraz to już mi na niej nie zależy, w zasadzie w jaki sposób będziecie żyć, co będziecie robić, jakich nauczycieli będziecie słuchać, co będziecie przyjmować, to już mnie nie obchodzi, idę dalej. To nie jest Paweł Apostoł. Paweł Apostoł, kochani, przedstawia się w tym liście jako swat. On mówi: Koryntianie, ja was zaręczyłem z pewnym mężem, mowa jest o Jezusie Chrystusie, i teraz moją odpowiedzialnością jest to, abym niejako przyprowadził was do Jezusa Chrystusa we właściwy sposób. Abyście byli taką piękną panną, nieskalani, czyści. I to jest moja odpowiedzialność, tak? To jest moja rola jako apostoła i będę tę rolę pieczołowicie, z troską wypełniał, dlatego jestem zazdrosny o was. I kochani, Paweł mówi, apostoł niejako do tej wspólnoty: ja jestem odpowiedzialny za was. I kochani, chcę powiedzieć, że każda osoba, która stoi na tym miejscu, wchodzi w tę odpowiedzialność Pawła Apostoła również, o której Paweł Apostoł mówi. Dlatego inny apostoł Piotr powie: jeżeli ktoś jest wezwany do tego, do przemawiania w kościele, w wspólnocie, w zborze, to Piotr Apostoł powie: to niechaj to będzie jak Słowo Boże. Kochani, ponieważ jest to odpowiedzialność. Kochani, dlatego Paweł Apostoł, patrząc na życie Koryntian, patrząc na ich świadectwo, on się obawia. On mówi: obawiam się, że tak jak wąż zwiódł Ewę, abyście i wy nie zostali zwiedzeni. I kochani, to co chcę powiedzieć, że my nieraz mamy takie fałszywe przekonanie, że jeżeli uwierzyłem w Boga, poddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, przyjąłem zbawienie, to już mi nic w życiu nie grozi. To mogę już, będę chodził do kościoła i niezależnie jak będę żył, już mi nic nie grozi. Jest czasami, kochani, takie również nauka teologiczna, która głosi, pewnie ją znacie: raz zbawiony, na wieki zbawiony. I kochani, to wszystko ma za zadanie taki sposób złudny uspokoić nasze serce, że jeżeli Bóg już ciebie raz wybrał, jeżeli ty otworzyłeś na Boga swoje serce, wyznałeś Jezusa Panem, to już teraz niezależnie jak będziesz żył, jesteś bezpieczny, jesteś zbawiony. Kochani, chcemy dzisiaj powiedzieć, że te słowa apostoła Pawła, które przeczytaliśmy, są zaprzeczeniem tej nauki. Mój profesor na uczelni, w której studiowałem, mawiał kiedyś tak o obronie pracy magisterskiej. Mówił o niej tak: 5 minut wstydu i zaszczytów na całe życie. I wyrażał profesor przez to takie zdanie, taką rzecz, że jako chciał nam powiedzieć studentom, że kiedy przyjdziecie już do obrony pracy magisterskiej, to wiedzcie, że nikt z prowadzących, profesorów, doktorów nie będzie chciał, abyście tej pracy nie obronili. Każdy będzie chciał wam dobrze, tak, żebyście tą pracę obronili, nie wiadomo na jaką ocenę, ale żebyście ją obronili. I generalnie każdy te prace magisterskie, pracę magisterską bronił, chyba że ktoś bardzo nie chciał jej obronić. I robił wszystko, i zrobił wszystko, aby tej pracy nie obronić. Kochani, dzisiaj chcemy powiedzieć tak. Jeżeli zaufałeś Bogu i powierzyłeś Jemu swoje życie, to nic nie wyrwie ci z Jego ręki. Nie ma takiej mocy, nie ma takiej siły, nie ma takiej rzeczy, nie ma takiej władzy, aby była w stanie wyrwać się z ręki Boga Najwyższego. Ponieważ ten sam Paweł Apostoł powie, jeżeli Bóg z nami, to któż jest przeciwko nam? Jeżeli Bóg nie oszczędził swojego Syna i posłał Go na krzyż, aby On na krzyżu umarł za nasze grzechy, to o ileż bardziej teraz wszystkiego by nam nie miał darować. Paweł Apostoł powie, że nic nie jest w stanie wyrwać nas z ręki Boga, z Jego miłości. Chyba że sam bardzo się o to postarasz i odwrócisz się plecami do Boga i odejdziesz od Niego. Kochani, chcemy powiedzieć, że nie jest właściwe, aby chrześcijaństwo w jakiś sposób straszyło ludzi. Aby chrześcijaństwo przez strach starało się przyciągać ludzi do Boga. Ale kochani, również nie jest właściwe myśleć, że jeżeli otrzymałeś dar zbawienia przez wiarę z łaski, to już niczego nie musisz się obawiać. Kochani, Paweł, widzimy w tym liście, że on się obawia. On mówi, Koryntianie, ja się boję o was. Patrząc na wasze życie, patrząc na świadectwo, na owoce, jakie wydajecie, boję się o was. Boję się, że tak jak właśnie wąż, który zwiódł Ewę, aby i was nie zwiódł. I kochani, czy te słowa Pawła Apostoła wyrażają pewien wymiar, nie wiem, że gwarancji, że ten, kto uwierzy, to już nie musi się niczego bać, nie musi się o niczego troszczyć, że nie musi się martwić o swoje zbawienie? Kochani, Paweł nie wyznaje takiej teologii raz zbawiony, na wieki zbawiony. Kochani, Paweł się obawia, ponieważ Paweł Apostoł wie, że diabeł to jest ktoś realny, to jest ktoś prawdziwy. To jest ktoś, kto ryczy, to jest ktoś, kto, o czym wiemy z Apokalipsy, który wie, że ma mało czasu i wywołuje pewien wymiar walki przede wszystkim z Kościołem, tymi, którzy chcą żyć blisko Boga. I Paweł Apostoł o tym wie. Dlatego Paweł Apostoł w innym liście powie, zabiegajcie o wasze zbawienie z drżeniem i z bojaźnią. Inny przykład Biblii powie, zabiegajcie o wasze zbawienie w poczuciu odpowiedzialności waszej wobec Boga. Kochani, stąd słowa tego Pawła Apostoła, które czytamy w tym liście. Paweł mówi, obawiam się o was, Koryntianie, ponieważ widzę i słyszę, że przychodzi do was ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiego my wam nie głosiliśmy. Widzę też, że bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście. Widzę też, że przyjmujecie inną Ewangelię, którą my wam nie głosiliśmy, ja wam nie głosiłem. I nie tylko to przyjmujecie, ale przyjmujecie to spokojnie, przyjmujecie to chętnie. I kochani, chcemy dzisiaj stanąć w takim pytaniu, co to znaczy inny Jezus? Kim jest ten inny Jezus? Ponieważ jest to Słowo Boże, jest to Słowo ostrzeżenia, jest to dzisiaj Słowo ostrzeżenia dla nas. I kochani, ja chcę powiedzieć tak najpierw. Kiedy mówimy o innym Jezusie, to stajemy przed taką pokusą. I jak to jest z pokusą, pokusa zazwyczaj jest do złego. I my dzisiaj, stając przed tą pokusą, nie chcemy dzisiaj i w ogóle wchodzić w tę pokusę. Kochani, ponieważ ta pokusa brzmi tak. Wielu chrześcijan wyznaje, że prawdziwy Jezus, ten właściwy, ten biblijny Jezus, to jest ten Jezus, w którego oni wierzą. A ten Jezus inny, ten Jezus fałszywy, ten Jezus nieprawdziwy, to jest Jezus, którego wierzą inni. Kochani, każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, dzisiaj tak jesteśmy tutaj, wierzy, że jeżeli, czy nawet dzisiaj, kiedy wyznajesz Jezusa, to uznajesz, że ten, którego wierzysz, jest prawdziwy, jest biblijny. Nikt nie wierzy z nas, nie uważa, że wierzy w fałszywego Jezusa, innego, nieprawdziwego. Kochani, stąd o tym, kto ma prawdziwego Jezusa, a kto nie ma prawdziwego, kto ma innego Jezusa, najczęściej tymi, którzy decydują o tym, to jesteśmy my. I kochani, to jest ta pokusa, którą nie chcemy dzisiaj wchodzić, by powiedzieć, my dzisiaj tutaj zgromadzeni wierzymy w prawdziwego, biblijnego Jezusa, a inni wierzą w nieprawdziwego. Kochani, chcę dzisiaj powiedzieć, nie róbmy tego. Nie róbmy tego dzisiaj i w ogóle nie róbmy tego w naszym życiu. Ponieważ, drodzy, zbyt wielu chrześcijanom przychodzi się zbyt dużą łatwością rozsądzać, kto w jakiego Jezusa wierzy. Jest zbyt dużo chrześcijan, którzy nie znając czyjegoś życia, czyjegoś świadectwa, czyjejś drogi, są w stanie powiedzieć, ten wierzy w właściwego Jezusa, a ten wierzy niewłaściwego. Najczęściej to jest spowodowane w ten wierzy w innego Jezusa, ponieważ nie wierzy w taki sposób, jak ja wierzę. Są chrześcijanie, którzy są w stanie stwierdzić, że o ludziach, którzy są chrześcijanie, którzy nie są chrześcijanie. Kochani, są chrześcijanie, którzy całą swoją aktywność chrześcijańską ukierunkowują na szukaniu herezji, zwiedzeń, tego, aby udowodnić komuś, że źle wierzy. Kochani, chcę powiedzieć, że w taki sposób powstały inkwizycje. To był właśnie ten powód. Słowo inkwizycja z łaciny oznacza śledztwo, badanie, poddawanie czyjegoś życia, czy ktoś jest prawdziwy. Jeżeli mówimy o chrześcijaństwie, czy ktoś jest prawdziwy chrześcijanin, czy ktoś jest nieprawdziwy chrześcijanin. I kochani, niektórzy dzisiaj chrześcijanie uprawiają dalej inkwizycję. Można zobaczyć to nieraz w internecie. Niektórzy, kochani, chrześcijanie są sfiksowani na tym punkcie, aby szukać innych ludzi, którzy wierzą inaczej niż oni, i by powiedzieć, wierzysz źle, nie wierzysz prawdziwego, wierzysz w innego Jezusa. I kochani, dzisiaj chcemy to powiedzieć na początek, że Bóg nie powołał nas do tego, abyśmy byli inkwizytorami. Nie powołał nas do tego, abyśmy my byli tymi, którzy rozsądzają, kto w jaki sposób wierzy. Nie jesteśmy powołani do oceny naszych do braci. Nikt nas nie upoważnił, kochani, do tego. Wręcz przeciwnie, kiedy przeczytamy przypowieść o konkolu, którą mówi Pan Jezus, to znamy tą przypowieść, że był siewca, który zasiał pszenicę na pole, ale był też zły, który zasiał konkol, chwast. I ten konkol wyrósł, i pszenica wyrosła, i pamiętamy reakcję uczniów. Uczniowie mówią, Panie, pozwól nas, a powyrywamy wszelki konkol. I pamiętamy reakcję Jezusa? Jezus mówi nie. Ponieważ jeżeli byście wzięli się za wyrywanie konkolu, to jest duże prawdopodobieństwo, że również wyrwalibyście pszenicę. I kochani, nieraz w Kościele jest ten wymiar takiej porywczości. Jezus mówi, to nie jest czas, pozwólcie obójgu rosnąć aż do żniwa, ponieważ to nie do was należy wyrywanie konkolu. Będzie taki czas, że to zrobią aniołowie Boże. I oni będą wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Kiedy my zabieramy się do takich rzeczy, to kochani, chcę dzisiaj powiedzieć z całą świadomością tych słów, niech Bóg nas od tego chroni. Ponieważ możemy wówczas wyrwać, zniszczyć to dzieło Boże, które Bóg odkupił przez swoją drogocenną krew. I tego, kochani, nam nie wolno robić. Jednak, kochani, nie możemy lekceważyć faktu, że można popaść w wiarę innego Jezusa, ponieważ o tym mówi to Słowo Boże. Kochani, Paweł daje nam bowiem to ostrzeżenie, że jest prawdziwy Jezus, tak? I jest jakiś inny Jezus. I tych słów, kochani, nie możemy zlekceważyć. Dlatego to, co chcę powiedzieć, to, kochani, z jednej strony powinniśmy dbać o nasze serce, abyśmy nie weszli w pewien wymiar osądu, oceny, aby nasze życie nie było sfokusowane, abyśmy szukali w innych ludziach, oceniając ich, sądząc ich, w jakiego oni Jezusa wierzą, ale z drugiej strony sami, kochani, powinniśmy badać nasze serce, w jakiego my w Jezusa wierzymy. I z drugiej strony też powinniśmy słuchać, jeżeli ktoś nam opowiada o Jezusie, czy faktycznie to słowo, które jest głoszone, jest słowem o tym właśnie Chrystusie. I kochani, ja dzisiaj chcę zadać pytanie, jaki jest mój Jezus, którego wierzę? Ponieważ, kochani, Słowo Boże, które czytamy, jest zawsze słowem, które jest skierowane do nas. Jest słowem, które Bóg kieruje konkretnie do ciebie. Dzisiaj to słowo jest skierowane do mnie. I dzisiaj możesz powiedzieć, że to słowo jest konkretnie skierowane do ciebie. Ono nie jest skierowane do twojego sąsiada, z którym siedzisz. Nie jest skierowane do osoby, której tutaj nie ma. Nie jest skierowane do innych ludzi z innych kościołów. Dzisiaj to słowo, które słyszymy, jest słowem konkretnym do ciebie. Konkretnym do mnie. I chciałbym dzisiaj, kochani, abyśmy to słowo dzisiaj w taki sposób przyjęli i postawili sobie pytanie dzisiaj, jakiego ja w Jezusa wierzę. I kochani, spróbujmy powiedzieć, kim jest ten inny, fałszywy, nieprawdziwy Jezus. Czym, kochani, ten inny Jezus, o którym mówi Paweł Apostoł, różni się od tego prawdziwego? I kochani, chcemy powiedzieć tak. Prawdziwy Jezus, którego znamy z Ewangelii, to jest Jezus, który oddał za ciebie i za mnie swoje życie na krzyżu. Który zmartwychwstał dnia trzeciego po to, abyśmy mogli zmartwychwstać do życia w wolności, do życia w zwycięstwie. To jest Jezus, kochani, który daje nam przebaczenie grzechów, to jest Jezus, który daje nam zbawienie, to jest Jezus, który daje nam możliwość do radykalnej przemiany naszego życia. Że to, co stare, mija i zaczyna się to, co nowe. To jest prawdziwy Jezus. Natomiast, kochani, fałszywy Jezus, czyli nieprawdziwy Jezus, to jest Jezus, który nie ma tej zdolności. Który nie ma zdolności uwolnić ciebie od grzechu. Który nie ma zdolności dać ci przebaczenia grzechów. Który nie ma zdolności tego, aby uczynić w twoim życiu, że to, co stare w twoim życiu mija i zaczyna się nowe. To, kochani, fałszywy Jezus to jest Jezus, na którym ty masz kontrolę, a nie On ma kontrolę nad twoim życiem. Kochani, fałszywy Jezus to jest Jezus, który przekonuje to ciebie, że to ty masz rację, kiedy nie chcesz komuś przebaczyć, kiedy próbujesz powiedzieć Bogu, że nie masz czasu, aby żyć dla Niego, że nie masz czasu, aby Mu służyć, kiedy przekonuje cię, że kiedy kogoś obmawiasz, że słusznie robisz. Kochani, prawdziwy Jezus powie tobie, poddaj mi wszystko, co masz. Takiego znamy Jezusa z Ewangelii. Kochani, natomiast fałszywy Jezus powie, nie przesadzaj. Kochani, prawdziwy Jezus wzywa nas, kochaj bliźniego, kochaj drugiego człowieka, tak jakbyś kochał, tak jak kochasz samego siebie. Kochani, natomiast fałszywy Jezus wezwie nas do niechęci, do nieufności do drugiego człowieka. Kochani, prawdziwy Jezus powie, przebacz. Fałszywy Jezus powie, nie przebaczaj. Kochani, prawdziwy wezwie nas do głoszenia Ewangelii, a fałszywy będzie szukał dla ciebie wymówek. Kochani, prawdziwy Jezus będzie ciebie kochał, ale nie będzie tolerancyjny na nasz grzech. Nie powie, a, nie wiem, trwasz w grzechu, jestem tolerancyjnym Bogiem, rozumiem ciebie, trwaj dalej. Fałszywy Jezus tak zrobi, ale prawdziwy Jezus nie będzie tolerancyjny na nasz grzech. Będzie chciał zrobić wszystko i zrobił już wszystko, aby nas z tego grzechu podźwignąć. Kochani, prawdziwy Jezus to jest Jezus jego planów dla naszego życia. Natomiast fałszywy Jezus to jest Jezus moich planów dla mojego życia. Kochani, prawdziwy Jezus będzie zgromadzał swój Kościół, a fałszywy Jezus będzie rozpraszał swój Kościół. Kochani, w życiu chrześcijanina chcemy powiedzieć, że może pojawić się właśnie taki inny, fałszywy, nieprawdziwy Jezus. Kochani, to chciałbym, abyśmy zauważyli. Zauważmy, kochani, że wspólnota koryncka, kiedy uwierzyła, kiedy Paweł Apostoł był w tej wspólnocie przez 18 miesięcy, kiedy się nawrócili, oni uwierzyli w prawdziwego Jezusa. Przyjęli zbawienie, przyjęli przebaczenie grzechów. Przyjęli radość, pasję, głód Boga. I widzimy, że po pewnym czasie w ich życiu pojawił się również inny, fałszywy, nieprawdziwy Jezus. I chcę, kochani, powiedzieć tak, że kiedy my się nawracamy w naszym życiu, to kiedy się nawracamy, to dokonuje się właśnie to, że doświadczamy Boga, doświadczamy Jezusa, doświadczamy przebaczenia, doświadczamy zbawienia, natomiast grozi nam, tak jak w wspólnocie koryńskiej, że coś w naszym życiu sprawi, że zostaniemy zwiedzeni. Kochani, to słowo zwiedzenie, którego nieraz używamy, to jest słowo, które oznacza wprowadzić kogoś w błąd, zawrócić z drogi. Paweł pisze, że obawia się, że właśnie zostali wprowadzeni w błąd, zawróceni z prawdziwej drogi, Koryntianie. I kochani, jest coś takiego, że kiedy żyjesz z pasją, z oddaniem dla Jezusa, to po pewnym czasie możesz dojść do czegoś takiego, że zostaniesz właśnie zwiedzony. To znaczy, że Jego Słowo już nie będzie dla ciebie takie wyraźne. Nie będziesz Jego Słowa rozpoznawał. Jego Słowo będziesz słyszał, ale nie będziesz tego Słowa przyjmował. I to jest, kochani, to zagrożenie, że stworzymy sobie naszego Jezusa na nasz obraz, którego nie my będziemy Jemu służyć, ale będziemy chcieli sprawić, aby to ten inny Jezus, którego my stworzymy, aby dostosował się do naszego życia. Kochani, jak rozpoznać, czy nie pozwoliliśmy my się zwieść? Jak rozpoznać, czy nasz Jezus to jest ten prawdziwy, czy po latach czasami w naszym życiu nie stało się tak, że stworzyliśmy inną, fikcyjną, nieprawdziwą, fałszywą postać Jezusa? Kochani, jest jeden tester na to. Ten tester brzmi mniej więcej tak, że każdy z nas staje się podobny do tego, komu służy. Kochani, kiedy otworzylibyśmy psalm 115, psalmista mówi, że służba innym bogom sprawia, że stajemy się do tych innych bogów podobni. Mniej więcej to wygląda tak, jeżeli służysz prawdziwemu Bogu, stajesz się do prawdziwego Boga podobny. Stajesz się podobny do tego, jaki jest On. Masz te same pragnienia, te same myśli, masz te same działania, te same zainteresowania. Tym, czy interesuje się Bóg, któremu służysz, ty interesujesz się ty. Natomiast kiedy służysz innym bogom, zaczynasz się upodabniać do tych innych bogów. Ale psalmista w psalmie 115 powie, że ci inni bogowie są nicością. Że ci inni bogowie są pustką. I jeżeli zaczynasz ty służyć tym innym bogom, innym Jezusom, to twoje życie stanie się pustką. Psalmista powie w tym psalmie, że ci bogowie mają oczy, ale nie widzą. I my będziemy mieć również oczy wówczas, ale nie będziemy widzieć, nie będziemy rozpoznawać Bożych rzeczy w naszym życiu. Ten psalmista powie, że ci bogowie mają uszy, ale nie słyszą. Będziesz miał wtedy uszy, ale nie będziesz słyszał Bożego głosu, Bożego napominania, Bożego wezwania w twoim życiu. Ci bogowie mają ręce, ale nie mogą nic zrobić. Również będziemy mieć ręce, ale nie będziesz użyteczny, nie będziesz użyteczny dla Boga. Kochani, psalmista powie, że to, komu będziemy służyć, będzie przekładało się na nasze życie. I kochani, niejako owoc naszego życia jest testerem, jakiego ja Jezusa Chrystusa naśladuję. Za jakim ja Jezusem Chrystusem idzie. Czy ten Jezus, którego ja wierzę dzisiaj, po latach, jest tym prawdziwym Jezusem? Czy jest tym Jezusem z Ewangelii, który staje przede mną i przemawia do mnie i któremu jestem posłuszny? Ja, kochani, chcę dzisiaj powiedzieć, że jeżeli jest w tobie ciągła frustracja, niechęć, niechęć do ludzi, niechęć do wszystkiego, dąsanie, obmawianie, to chcę powiedzieć, że to dzisiejsze słowo jest słowem do ciebie. Kochani, ponieważ prawdziwy Jezus mówi nam o braniu krzyża i codziennym umieraniu. Prawdziwy Jezus nie przyszedł na ziemię, aby zmodyfikować nasze zachowanie, aby nas, nie wiem, polepszyć naszą osobowość, nie wiem, poprawić nasze maniery. Prawdziwy Jezus przyszedł na ziemię, aby umrzeć, dnia trzeciego zmartwychwstać i po to, aby wezwać nas do tego, abyśmy również umarli. Po to, abyśmy mogli zmartwychwstać do nowego życia. Kochani, a nie ma zmartwychwstania bez umierania. Kochani, fałszywy Jezus kieruje do nas słowa wygodne dla naszego życia, takie, które chcemy słyszeć. Takie, które nam się podobają, które jesteśmy w stanie przyjąć. Natomiast prawdziwy Jezus, kochani, porusza te struny w naszym życiu, które nie chcielibyśmy, aby były poruszone. Struny, które może będzie poruszona struna przebacz. Jest tobie nieprzebaczenie, mówię ci przebacz. Może to będzie struna idź i spędź czas z ludźmi, głoś Ewangelię. Może będzie to struna nie oszukuj mnie, że nie masz czasu dla mnie. Czasami próbujemy oszukać Boga, że mówimy, Panie, mam tyle zajęć, tyle obowiązków, że nie mam czasu na modlitwę, że nie mam czasu na wspólnotę. Kochani, prawdziwy Jezus da nam nie tylko odpuszczenie grzechów, nie tylko zbawienie, nie tylko pokój, ale prawdziwy Jezus da nam słowo, które pobudzi nas do tego, że zrodzi w nas pasję, że zrodzi nas głód, że zrodzi w nas ogień, że zrodzi nas chęć poświęcenia, że sprawi, że nie będziemy siadać wygodnie na krześle i nasze życie będzie z biegiem lat maleć. Z biegiem lat będziemy wchodzić w jakiś wymiar byle jakości, przeciętności, ale prawdziwy Jezus sprawi, że z biegiem lat będziemy wzrastać w Nim, że z biegiem lat naszego życia będzie mniej, a Jego życia będzie w nas więcej. To jest prawdziwy Jezus. Kochani, dlatego w jaki sposób, kończąc, przeciwstawić się możemy działaniu innego, fałszywego Jezusa Chrystusa w nas? I kochani, odpowiedź jest tylko jedna. Możemy się przeciwstawić innemu Jezusowi, mając relację z prawdziwym Jezusem. W jaki sposób mieć relację z prawdziwym Jezusem? Kochani, dzisiaj chcemy powiedzieć, że jedynym źródłem poznawania prawdziwego Jezusa jest to Słowo. Jest Ewangelia, jest Nowy Testament. Jeżeli nie otwieramy tego Słowa, jeżeli nie obcujemy z tym Słowem, jeżeli to słowo nie staje się bliskim słowem, jeżeli nie spędzamy codziennie czasu na lekturze tego słowa, to jest duże niebezpieczeństwo, że w naszym życiu wejdziemy w to niebezpieczeństwo, w ten wymiar tego, czego obawia się Paweł, wejdziemy w społeczność z innym Jezusem, którego wyreżyserujemy w naszym umyśle my sami. Kochani, dlatego potrzebujemy prawdziwego Jezusa. Kochani, ostatnio miałem przywilej być parę dni w Czechach. Jechałem na niedzielę do społeczności Kościoła Zielonoświątkowego w Jeleniej Górze. I używałem takiego sprzętu jak GPS. Jechałem z Czech, potem przez Szklarską Porębę. I o dziwo, jadąc do tego kościoła, popatrzyłem na GPS, że prowadzi mnie dziwną drogą. Byłem przekonany, że mam je prowadzić inną drogą, a GPS kazał mi skręcić, zamiast jechać prosto, kazał mi skręcić w prawo. I tak popatrzyłem, nawet zatrzymałem się na boku, wziąłem sobie, zmniejszyłem tą mapę i widzę, że faktycznie prowadzi mnie najlepszą, najwłaściwszą drogą, ponieważ ten kościół był właśnie, że trzeba było skręcić w prawo, bo był na jednej części, specjalnej części, którą właśnie tą drogą można było dojechać, części Leniej Góry. I kochani, chcę powiedzieć tak, że właśnie to słowo, Słowo Boże, Biblia, Nowy Testament, Ewangelie są dla nas takim duchowym GPS-em. Ponieważ nasze życie jest tak, że my mamy nieraz chęć na wybór własnych dróg. I nieraz nam się wydaje, nieraz nasze serce jest przewrotne, to jest jedna rzecz, że będziemy sobie wmawiać, że jakaś droga jest dobra, ale to będzie nam wmawiało nasze przewrotne serce. I żeby skonfrontować nasze serce przewrotne, to potrzebujemy właśnie tego słowa. Ale nieraz jest tak, kochani, że nam się wydaje, że ta droga jest prawdziwa. Że jest ta droga słuszna. Mi się wydawało, że tamtą drogą dojadę szybciej. Że tamta droga jest zła, ale tamta droga by mnie nie doprowadziła do celu. Dlatego, kochani, potrzebujemy tego duchowego GPS-u. Bożego Słowa. Dlaczego? Ponieważ może być tak w naszym życiu, że ktoś, że tak brzydko powiem, nas wkurzył. I wywołali, to spowodowało, że my nie załatwiliśmy tej sprawy w sobie, nie przebaczyliśmy tej osobie i spowodowało to w naszym sercu niechęć, spowodowało to w naszym sensu brak miłości do tej osoby i będziemy w takim stanie żyć, w takim stanie wewnętrznego trądu. I będziemy mówić, albo nie będziemy mówić, będziemy ukrywać, że tego człowieka odrzucam, nie kocham, nie chcę mieć z nim społeczności, ale jednocześnie będziemy mówić, ale mam społeczność z Bogiem. Natomiast, kochani, kiedy otworzymy to słowo nam powie, jeżeli nie kochasz swojego bliźniego, a mówisz, że kochasz Boga, jesteś kłamcą. I, kochani, kiedy nie będziemy czytać tego słowa, kiedy nie otworzymy tego słowa, to będziemy żyć w takim błogim przeświadczeniu, że jest wszystko w porządku. Ale właśnie to słowo wskaże nam tą właściwą drogę do Jezusa. Właściwą drogę do też słowa Jezusa, które być może nie będzie wygodne dla nas, które być może zakuje nas, które być może poruszy tę strunę, którą nie chcielibyśmy, aby ta struna została poruszona. Ale kochani, na tym to polega, aby słowo Jezusa Chrystusa wywierało na nas wpływ, aby wywierało wpływ na nasze sumienie, na nasze priorytety, na nasze cele, na nasze zachowania, aby to słowo Jezusa Chrystusa, aby sam Jezus Chrystus, aby nas przemieniał. Aby nasze życie nie zostało życiem takim, jak jest dzisiaj, aby było takim samym za rok. Albo nic się nie zmieniło od 10 lat twojego życia. Kochani, Abraham Jeszua Heschel, pewien żydowski teolog, powiedział, mamy tyle do powiedzenia o Biblii, że nie jesteśmy gotowi na to, by usłyszeć, co Biblia ma do powiedzenia o nas. Kochani, dlatego potrzebujemy słowa Jezusa Chrystusa. Nie próbować, aby słowo Jezusa Chrystusa poddało się nam. Jeżeli spróbujemy, wówczas wejdziemy w społeczność z innym Jezusem. Ale potrzebujemy, aby to słowo Jezusa Chrystusa przyjąć i aby ono wywołało na nas wpływ. I wówczas będziemy mieć społeczność z tym Jezusem, który jest prawdziwy. Dlatego, kochani, zachęcam nas dzisiaj wspólnie do modlitwy i też do tego, abyśmy dzisiaj w taki szczery sposób sami siebie zbadali. Jaki jest mój Jezus? Jakiego ja Jezusa wyznaję? czy przyjmuję to słowo, które Jezus Chrystus kieruje do mnie, i abyśmy nie szukali tego, jakiego Jezusa Chrystusa wyznają inni ludzie, bo to nie jest nasza rzecz. Bóg wie. My jesteśmy powołani do tego, abyśmy zbadali nasze życie i abyśmy zaglądnęli, zajrzeli do naszego życia i zobaczyli, czy to słowo, prawdziwe słowo Jezusa Chrystusa jest słowem, które ma na nas wpływ, któremu się poddajemy i które wywołuje radykalne i zbawienne przemiany w nas. Dlatego, kochany Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty w swoim słowie, w słowie swojej Ewangelii przychodzisz do nas, Panie, ze słowem miłości, ze słowem ratunku, ze słowem, które, Panie, sprawia, że, Panie, widząc to słowo, przyjmując to słowo, możemy doświadczać, Panie, zbawienia, możemy doświadczyć przebaczenia grzechów, możemy doświadczyć, Panie, tego, że jesteśmy darmo zbawieni, że darmo, Panie, przychodzimy ze śmierci do życia, z ciemności do światła. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy z tego korzystać. Ale, Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty, Ojcze, w swojej mądrości dajesz nam również słowo ostrzeżenia, że dajesz nam, Panie, słowo ostrzeżenia przed tym, że możemy, Panie, kreować w naszym życiu fałszywy obraz Ciebie. I nie chcemy, Panie, tego fałszywego obrazu. Nie chcemy, Panie, abyśmy w naszym życiu, Panie, próbowali sprawiać, Panie, aby Twoje życie było poddane nam. Ale nasze życie, Panie, chcemy poddać Tobie. I dzisiaj, Jezu, to, o co Ciebie proszę, to jest, abyśmy indywidualnie, jako jak jesteśmy tutaj, każdy z nas pojedynczo, ale też jako wspólnota, jako ta wspólnota, jako ten zbór, jako ten Kościół, abyśmy usłyszeli te słowo, Panie, które kierujesz do nas, które może nas zakłuje, które może będzie trudnym słowem, które może poruszy te rejony naszego życia, które, Panie, chowamy, które zakrywamy, których nie chcemy, aby były dotykane. Panie, modlę się dzisiaj, Jezu, aby Twoje słowo wykonało w nas pracę, aby Twoje słowo było dzisiaj jak ogień, aby Twoje słowo było dzisiaj jak miecz, aby Twoje słowo dzisiaj nas zbadało, Panie, i sprawiło, że wszystkie te rzeczy, które może ukrywamy, Panie, przed Tobą, abyśmy je dzisiaj, Panie, Tobie pokazali i Tobie, Panie, oddali. I abyśmy, Panie, na nowo weszli w głębszą, większą, bliższą więź z Tobą, Panie, abyś Ty sam, Jezu Chryste, mógł w naszym życiu być widoczny. Abyś mógł w naszym życiu potężnieć. Abyś mógł w naszym życiu owocować, Panie. Prosimy Ciebie o to, Panie, aby nasze sumienia dzisiaj zostały poruszone, nasze serca dzisiaj zostały dotknięte, Panie. Przez Twoje imię. Amen.